Naszym gościem jest pan poseł Witold Waszczykowski, były wiceminister spraw zagranicznych. Witam serdecznie, panie ministrze, szczęść Boże.
Witam, szczęść Boże.
Panie ministrze, wszystko wskazuje na to, że doszło do kolejnego skandalu i zamiany ciał w świątyni Opatrzności Bożej, w której pochowano świętej pamięci Ryszarda Kaczorowskiego. Spoczywała inna ofiara katastrofy smoleńskiej. To są już prawdopodobne ustalenia zespołu, który dokonywał sekcji zwłok. Jak pan ocenia tę kolejną pomyłkę, nazwijmy to pomyłkę?
Rzeczywiście to są na razie niepotwierdzone informacje, ale mamy potwierdzone informacje w poprzednich sytuacjach, że doszło do zamiany zwłok. No i mamy też potwierdzone informacje, że w ekshumacjach, które się już odbyły, odkryto, iż zwłoki ofiar były zbezczeszczone, sprofanowane. Ta być może będzie kolejną pomyłką i być może nawet nie ostatnią. Oceniam to jak najgorzej, jak bardziej skandalicznie. Wszystkie zapewnienia władz o tym, że dołożono wszelkich starań, aby już nie tylko odkryć przyczyny katastrofy, ale przynajmniej aby dokonać poważnych państwowych pogrzebów, aby zabezpieczyć ofiary, pomóc rodzinom ofiar. To wszystko okazuje się kłamstwem. Kilka dni temu odbyło się posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych, które zostało zwołane między innymi na moją prośbę, gdzie przepytywaliśmy pracowników MSZ-u, jak wyglądała praca konsulów w Smoleńsku i w Moskwie. No niestety oni potwierdzili nasze najgorsze myśli, że wielu z nich pojechało tam w zasadzie tylko, aby próbować odgrywać jakąś rolę terapeutyczną wobec rodzin tych, które pojawiły się. Natomiast oni rzeczywiście nie wykonywali wielu obowiązków w Moskwie. No i przyznali również, że był taki okres, gdzie ciało prezydenta świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego było pozbawione wszelkiej opieki ze strony urzędników polskich. Stąd mieliśmy takie przypadki jak zamiany ciał, no i stąd też te nieszczęsne zdjęcia, które pokazały się na świecie ofiar smoleńskich i samego prezydenta. Oceniam to wręcz jako barbarzyńskie zachowanie, brak jakiejkolwiek elementarnej odpowiedzialności. Oni tłumaczą, że był to stres, była to ciężka katastrofa, trzeba znać sytuację tam na miejscu, byli pod presją rodzin, no ale do takich czynności wysyła się ludzi, którzy powinni być przygotowani na to. To pokazuje, że państwo nie było przygotowane na działania, no i jestem tylko zaszokowany, co jeszcze nas może spotkać.
No ale także mamy nieustanne zapewnienia, że państwo się sprawdziło, że państwo zdało egzamin. Donald Tusk podkreśla wielokrotnie, biorę na siebie pełną odpowiedzialność za działania państwa po katastrofie. No a tych zaniedbań, zaniechań, opuszczeń również ciała prezydenta, jak pan powiedział, między 5 rano a 12 w południe w niedzielę ciało świętej pamięci prezydenta Kaczyńskiego było bez jakiejkolwiek opieki ze strony Polski. Zostało pozostawione tak sobie.
Wszystko to, co mówi premier i jego urzędnicy wysokiego szczebla, to jest pustosłowie. To wszystko i są, czują się za to odpowiedzialni. Odpowiedzialny polityk przyjmuje na siebie konsekwencje i tak jak to zrobiła ostatnio pani minister Mucha, oddaje się, podejmuje decyzję o dymisji. Takich działań, takich deklaracji nie mamy. Widać, że tak jak to dawniej mówiło się, złodzieje na Wowiślu idą w zaparte. Im oddanie całego śledztwa i zwalanie odpowiedzialność na bądź to Rosjan, bądź to rodziny, które rzekomo były w stresie, nie były w stanie rozpoznać, jest na rękę. Zwalnia ich odpowiedzialności. Zwalniało ich odpowiedzialności od pierwszych dni, bo w pierwszych dniach trzeba było się zająć polityką, trzeba było przejmować opuszczone stanowiska, opuszczone urzędy, a za chwilę potem organizować wybory prezydenckie i zajmować się tym, żeby je wygrać. Więc od początku katastrofy ten rząd odrzuca od siebie wszelką odpowiedzialność. Nie chciał brać odpowiedzialności za sprawdzanie za śledztwo. No i robi to konsekwentnie do dzisiaj. Ci ludzie nie czują się odpowiedzialni za nic. To jest kolejny wstyd.
Przypomnijmy także, że przedstawiciele partii rządzącej, Platformy Obywatelskiej, no wielokrotnie mówili, że jeżeli, że Prawo i Sprawiedliwość, czy niektóre rodziny związane, jak to mówili, z Prawem i Sprawiedliwością, no robią jakiś interes nad grobami swoich bliskich i jak chcą ekshumacji, to niech to robią na własny koszt. A tu się okazuje, że po prostu to ten czarny scenariusz się sprawdza i w trumnach nie leżą te ciała, które są opisane, czyli nazwisko jest inne, ciało jest inne.
No tak, politycy Prawa i Sprawiedliwości, rodziny, część są oskarżane o żerowanie polityczne, wykorzystanie polityczne, wręcz padały przez słowa o nekrofilię polityczną. No to haniebne jest zachowanie, haniebne oskarżenia, bo to właśnie strona rządowa wykorzystuje do politycznego celu to wszystko. Chce po prostu zatuszować katastrofę, ponieważ to w jej polityce nie odpowiada, to szkodzi politycznemu wizerunkowi. No i stąd te oskarżenia, aby nie grać polityką, ciszej nad tymi trumnami i tak dalej. To wszystko służy politycznemu celowi, aby nie oddać władzy, aby nie odejść z tych urzędów, trwać, nie dopuścić do prawdziwego śledztwa, do odkrycia przyczyn tej katastrofy i do pokazania, jak wyglądało to pseudośledztwo po katastrofie. Będą brnąć w tych kłamstwach jak najdłużej, będą wykorzystywać wszelkie środy socjotechniki, media, aby nie umożliwić prawdziwego odkrycia przyczyn katastrofy i śledztwa.
Panie ministrze, Radosław Sikorski na Twitterze napisał, że identyfikowanie ciał ofiar wypadków nie należy do obowiązków konsula RP, jeśli w Moskwie pomagali, to z sympatii do rodzin. Wcześniej słyszeliśmy, że minister Kopacz nie była jako minister, ale też jako doktor Ewa z sympatii do rodzin. Z sympatii do rodzin pewnie też pojechał do Smoleńska, poleciał późnym wieczorem Donald Tusk. Zresztą nie wiadomo, czy do rodzin, czy do tego, z którym się ściskał, tak? No bo to widzieliśmy. Jak rząd polski może mówić, że ministrowie konstytucyjni, przedstawiciele państwa w postaci konsula, ambasadora, premiera, oni pojechali tam z jakiejś sympatii? Przecież to są reprezentanci państwa polskiego.
No tak, w czasie tej komisji spraw zagranicznych, która odbyła się w tym tygodniu, odkryliśmy jeszcze jeden wylot do Smoleńska i do Moskwy. Przyznał się do tego ówczesny wiceminister Najder, który też ujawnił, w jaki sposób podejmowano decyzję. Otóż mówił, że zaraz po katastrofie spotkał się z ministrem Sikorskim, spojrzeli sobie w oczy, no i uznali, leć. No i tak wiceminister poleciał, ale nie bardzo nam potrafił wytłumaczyć, jaką miał instrukcję, co miał robić. No, miał podobno koordynować coś. No ale jak widać po wynikach teraz, po kilku latach, jakie docierają do nas, ta koordynacja była pseudokoordynacji. Natomiast dla mnie jest zatrważające również sposób komunikowania się z Polakami. Te dziwaczne, prymitywne, dwuzdaniowe wpisy na Twitterze, które to nie przystoi, aby człowiek pełniący funkcję ministra spraw zagranicznych w ten sposób odzywał się do społeczeństwa. Do tej celu służą inne środki, oświadczenia, wypowiedzi, komentarze, wywiady. No to jest cywilizowana forma. Natomiast no nie uważam sobie, żeby społeczeństwa, szczególnie w tak ważnej kwestii jak katastrofa smoleńska, wysyłać SMS-y, tweetować, ćwierkać jakimiś półzdaniami.
Panie ministrze, porozumienie organizacji kombatanckich i niepodległościowych w Krakowie poddaje pod rozwagę, czy świętej pamięci Ryszarda Kaczorowskiego nie pochować w królewskiej nekropolii na Wawelu, w krypcie, w której spoczywa także para prezydencka świętej pamięci Maria i Lech Kaczyński. Jak pan ustosunkowuje się do tej propozycji?
To jest świeży pomysł, ale być może rzeczywiście trzeba by się poważnie na tym zastanowić, jeśli by się okazało, że doszło do pomylenia tych pochówków, to może w tej chwili pogrzeb na Wawelu, złożenie szczątku na Wawelu byłoby jakimś zadośćuczynieniem wobec świętej pamięci prezydenta, jego żony, jego rodziny. Warto się pochylić, warto porozmawiać na ten temat.
Porozmawiamy jeszcze chwilę o Radosławie Sikorskim i polskim MSZ-cie. Panie ministrze, czy polski MSZ stał się źródłem zagrożenia dla białoruskiej opozycji? Mam na myśli chociażby przesyłanie pitów, udostępnianie w internecie różnego rodzaju informacji. Jeden z opozycjonistów białoruskich, wiemy, siedzi w więzieniu po działaniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które praktycznie wkopało go wobec reżimu Łukaszenki.
Polski MSZ pod kierunkiem tego ministra, bo to nie można obwinać wszystkich uczciwie tam pracujących ludzi, ale pod kierunkiem tego ministra szkodzi interesom narodowym polskim. To nie jest tylko kwestia Białorusi, ale ten minister od wielu lat praktycznie skasował wiele instrumentów oddziaływania dyplomatycznego Polski. Wycofał nas z wielu kierunków aktywności, które zostały przejęte przez innych. Albo tak radykalnie zmienił kierunki naszej dyplomacji, iż one nie korespondują, nie odpowiadają naszym interesom narodowym. Ja chciałem zwrócić uwagę, że nie tylko szkodzi Białorusinom, bo ostatnio ujawniono, iż na portalach internetowych zagranicznych przez długie lata praktycznie wisiały informacje o polityce pomocowej Polski, o pieniądzach, jakie przekazujemy na różne fundacje, różnym ludziom na rozwój, na wsparcie w realizacji na przykład ich polityki przestrzegania praw człowieka, czy dobijania się o przestrzeganie praw człowieka. To nie tylko Białoruś. Na Białorusi oczywiście może być wtrąconym do więzienia, tak jak to spotkało Alesia Białeckiego, ale MSZ ujawni informacje o polityce pomocowej na przykład wobec Afganistanu, wobec instytucji tam i ludzi. A tam za to może być kula w łeb. Tam może spotkać tych ludzi i te instytucje krwawa zemsta talibów. Więc ja uważam, że to jest wybitnie szkodliwa działalność, która powinna być ciężko ukarana. I tutaj nawet dymisja polityczna to jest za mało, dlatego że ten człowiek naraził życie wielu ludzi na świecie, w kilku państwach, na szwank.
Panie ministrze, no to skoro tak, rząd nie potrafi przygotować wizyty polskiego prezydenta, skoro rząd nie potrafi prowadzić śledztwa, skoro nie potrafi zrobić pogrzebów, skoro MSZ Radosław Sikorski naraża życie ludzi, jak pan powiedział, no to jakie powinny być konsekwencje, no jak pan mówi, nie tylko polityczne, czy tutaj jakby da się, no powiem tak, coś zrobić z ludźmi, którzy nie mają kompetencji, nie mają determinacji, którzy po prostu no trwają na swoich stanowiskach?
No, żyjemy w państwie demokratycznym. Państwo demokratyczne ma dość ograniczony sposób rozliczania niekompetentnych urzędników i polityków. Tym instrumentem jest kartka wyborcza. Więc albo musimy czekać na wybory, które będą za 3 lata w normalnym, standardowym czasie i wtedy być może skumulowany efekt tych afer i następnych, które wyjdą na światło dzienne, może ten skumulowany efekt da rezultat i większość społeczeństwa jednak uzna, że ten rząd trzeba odsunąć. No, z drugiej strony oczywiście instrumentem demokracji jest działanie partii opozycyjnej, które uświadamiają społeczeństwu, co się dzieje, które nawołują do dymisji, które mają prawo zgłaszać wnioski o wotum nieufności. To czynimy. Przypomnę, że mniej więcej rok temu w grudniu już zgłaszaliśmy taki wniosek o odwołanie ministra spraw zagranicznych, ministra Sikorskiego. On się nie powiódł, no ale będziemy starać się ponawiać takie wnioski.
Panie ministrze, to może uda się przynajmniej rządowi Donalda Tuska uzyskać te słynne 300 miliardów złotych dla Polski na politykę rozwoju regionalnego. Niedługo unijny szczyt w Brukseli, a takie pieniądze z unijnego budżetu obiecali Polakom Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Radosław Sikorski właśnie, no i Donald Tusk w słynnym już spocie wyborczym Platformy w 2011 roku, i ten spot był jednym, powiedziałbym, z decydujących też, które przesądziły o takim poparciu dla Platformy.
Rzeczywiście, to był spot, który zgrabnie pokazywał Polakom, że tylko ta ekipa, wykorzystując jeszcze wtedy właśnie byłego premiera Buzka, który sprawował funkcję w Unii Europejskiej, Lewandowskiego, który dzisiaj sprawuje funkcję Unii Europejskiej, czy można powiedzieć, wykorzystał urzędników europejskich, nie dość legalnie, wydaje mi się, no starał się przekonać Polaków, że to spadnie na złoty deszcz. Myśmy tłumaczyli, że kwota, o którą zabiega premier Tusk, nie odbiega od kwoty, którą już poprzednio wybaczył rząd Prawa i Sprawiedliwości, wtedy pokierowany przez premiera Marcinkiewicza. To było 67 miliardów euro, licząc po 4 złote z kawałkiem za euro, to wychodzi mniej więcej prawie to samo. Czyli nie jest to jakaś wielka sztuka po 5 latach rządzenia, mając w dyspozycji potężny aparat dyplomatyczny, mając wielu urzędników polskich w Unii Europejskiej, no i całkowicie podporządkując się polityce niemieckiej, uzyskać podobny wkład. Natomiast no, pytanie jest, czy dzisiaj w tej sytuacji kryzysowej i nie mając wielu instrumentów międzynarodowych, a tylko będąc na ławce niemieckiej, to się uda. A po drugie jest pytanie, czy te 300 miliardów złotych nie jest jakimś fetyszem, bo trzeba zobaczyć w tej chwili na sytuację budżetową różnych samorządów w Polsce, do których te pieniądze mogą spływać, jeśli zostaną przyznane nam przez Unię Europejską. Czy samorządy będą w stanie je wykorzystać? Samorządy ledwo skonsumowały poprzednie pieniądze, które przyszły z Unii. Żeby to zrobić, przypomnę, trzeba dołożyć jeszcze znaczący wkład własny. Aby ten wkład własny zdobyć i połączyć z unijną dopłatą, większość samorządów zadłużało się. Bo przecież nikt w Polsce, samorządy, miasta, gminy nie mają żadnych pieniędzy w banku, które by mogły użyć. Poziom zadłużenia więc już sięga 60%. Czyli to jest poziom, który zakazuje dalszego zadłużenia. No i teraz nawet jeśli przyjdą kolejne pieniądze z Unii, to żeby je wydać, no to co zrobimy? Skąd znajdziemy wkład własny, aby dołożyć do tych pieniędzy unijnych? Więc może się stać, że nawet mniejsze czy większe pieniądze unijne, które zostaną w końcu przyznane, nie zostaną skonsumowane, bo my nie mamy możliwości, żeby dołożyć własny udział. Więc mamy dość kłopotliwą sytuację, do której przyczynił się ten rząd przez te 5 lat.
Panie ministrze, czy te 300 miliardów dostaniemy, czy nie, to... No to się już wkrótce okaże, ale też nie wiem, czy pan, myślę, że to jest dosyć jasne, takie przerzucenie troszeczkę i takie zabezpieczenie, które robi rząd Donalda Tuska, zrzucając winę na Davida Camerona, gdyby się nie powiodło, premiera Wielkiej Brytanii, a akurat z Brytyjczykami w koalicji tej, w jednej frakcji unijnej jest Prawo i Sprawiedliwość, więc jak się nie uda, to winne będzie kto? Prawo i Sprawiedliwość.
Tak. No tak, rzeczywiście już pojawiły się takie wypowiedzi na samego premiera, apele do posłów Prawa i Sprawiedliwości, których przypomnę, raptem 10. W parlamencie, który liczy 750 posłów. Także proszę sobie wyobrazić, że ta dziesiątka może zwojować tam cuda. No to jest bezczelna próba szukania wymówki. Po pierwsze, zwalanie winy na obcego przywódcę. Państwa, które w końcu jest zaprzyjaźnione z nami i ma wiele wspólnych interesów, i my mamy wiele wspólnych interesów, Wielka Brytania w Unii Europejskiej jest, czy powinna być przydatna dla nas. a po drugie jest bezczelnością zupełną wyszukiwanie kozła ofiarnego w postaci 10 posłów europejskich ze strony Prawa i Sprawiedliwości, którzy akurat zabiegają rzeczywiście o ten budżet, natomiast w ostatnim głosowaniu okazało się, że to 14 posłów koalicji Platforma PSL właśnie głosowało przeciwko ustaleniom, które szły w kierunku tego dużego budżetu europejskiego, o który tak zabiega rząd. Więc może najpierw premier Tusk wyjaśnił sobie sytuację we własnym ugrupowaniu politycznym, własnej koalicji, zanim zacznie zwalać winę na jakichś zewnętrznych kozłów ofiarnych.
Z ambasadorami unijnymi spotyka się Jarosław Kaczyński. Panie ministrze, co mają przynieść te spotkania?
Z ambasadorami europejskimi, unijnymi spotykamy się już od dawna. To było spotkanie zaaranżowane przez ambasadora Chorwacji, ponieważ w Korpusie Dyplomatycznym w Warszawie funkcjonuje taki klub ambasadorów mówiących po polsku. I oni zapraszają różnych polityków. Jest to normalne zadanie, normalny sposób funkcjonowania ambasadorów, którzy mają zadanie przekazywać informacje ze stolicy, w której urzędują, do stolic własnych państw. Siłą rzeczy chcą znać obraz Polski, życia politycznego ze wszystkich stron. Nie tylko z rządu, z MSZ-u, gdzie ten obraz jest przekazywany poprawny i optymistyczny, ale również w naturalny sposób chcą spotkać się z opozycją i uzyskać komentarze krytyczne. Ja też odbywam takie spotkania. Właśnie dzisiaj rano miałem spotkanie z ambasadorem Francji, który mnie zaprosił i poinformował o najbliższych działaniach, o przyszłej za miesiąc wizycie prezydenta Hollanda w Polsce i ofercie, z jaką przyjeżdża do Polski. Także jest to normalne jest funkcjonowanie, tym bardziej, że ambasadorowie zdają sobie sprawę, że dzisiejsza opozycja w każdej chwili może być stroną rządową. Więc jest to normalna zasada funkcjonowania dyplomacji, aby utrzymywać kontakty z kilkoma ośrodkami politycznymi, tymi, którzy akurat rządzą i tymi, którzy akurat będą za chwilę rządzić. Także jest to normalne funkcjonowanie, rutynowe.
A Donald Tusk może być szefem Komisji Europejskiej, bo o tym pisze dzisiejszy moskiewski, co ciekawe, Kommersant.
No jeśli gdzieś w pobliżu będzie boisko piłkarskie, które pozwoliłoby szefowi komisji 3 razy w tygodniu kopać piłkę, jak to w kabaretach mówią, harapnąć w gałę, to być może tak. Ale znając pana premiera, to wydaje mi się, że nie podobałby tej funkcji. To jednak jest wyczerpująca, wymagająca dużej pracy. Rzadko przypuszczam, że pan Barroso ma szansę pograć w piłkę czy pooglądać Ligę Mistrzów. Więc jeśli premier zmieniłby radykalnie swój charakter, swoje podejście do stosunek do pracy, do obowiązków służbowych, to być może, dopóki tego nie zrobi, to chyba ma niewielkie szanse. Natomiast poważnie też mówiąc, no, premier Polski jest postrzegany jako absolutny sojusznik, alianc, czy wręcz można powiedzieć wasal Niemiec. W związku z tym ta rozgrywka o przyszłego szefa komisji no, jest rozpatrywana w kategoriach takich trochę geopolitycznych rozgrywek w Unii i to będzie decydujące, jaki będzie układ w Unii Europejskiej za chwilę po wyborach w przyszłym roku w Niemczech. No i to będą rozgrywki między tą wielką dwójką, trójką. Przypomnę, że Niemcy już mają wielkie stanowisko w Unii Europejskiej, ponieważ po Busku szefowanie parlamentu przejął niemiecki polityk Scholz. No więc dlaczego w stronie niemieckiej miałoby być przyznane jeszcze jedno wysokie stanowisko, jakim jest szef Komisji Europejskiej? Także to w tych kategoriach takich rozgrywek politycznych trzeba będzie rozpatrywać i tutaj być może premier Tusk nie miałby zbyt dużych szans.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Pan minister Witold Waszczykowski, były wiceminister spraw zagranicznych, był naszym gościem. Dziękuję, panie ministrze.
Dziękuję, z panem Bogiem.
Z panem Bogiem.